Rozdział 16. W lasach o mile na wschód za Kownem, które sam Witold zniszczył, stały główne siły Skirwojiły. Przerzucając się w razie potrzeby błyskawicą z miejsca na miejsce, czyniąc szybkie wyprawy, bądź to w granice pruskie, bądź na zameczki i zamki będące jeszcze w ręku krzyżackim i podsycając płomień wojny w całej krainie. Tamto znalazł wierny Giermek, Zbyszka, a przy nim i Maćka, który był dopiero przed 2 dniami przyjechał. Po przywitaniu się ze Zbyszkiem przespał Czech całą noc jak zabity i dopiero na 2 dzień wieczorem poszedł powitać starego rycerza, który będąc strudzon i zły, przyjął go gniewliwie, pytając, dlaczego wedle rozkazania w Spychowie nie został. I udobruchał się nieco dopiero wówczas, gdy ów, znalazłszy sposobną chwilę, w której Zbyszka nie było w namiocie, usprawiedliwił się przed nim wyraźnym rozkazem Jagienki. Powiedział też, że prócz rozkazu i prócz przyrodzonej ochoty do wojny, przywiodła go także w tę stronę chęć, by w razie czego pchnąć zaraz gońca z wiadomością do Spychowa. Panienka, mówił, która ma duszę jak anioł, sama przeciw własnemu dobru modli się za Jurandównę. Ale wszystkiemu musi być koniec. Jeśli Jurandówna nie żyje, to niech Bóg da jej światłość wiekuistą, boć była jako jagnię niewinne. Ale jeśli się odnajdzie, to trzeba panienkę jako najprędzej zawiadomić, aby wraz jechała precz ze Spychowa, nie zaś dopiero po powrocie Jurandówny, jakoby wypędzona ze sromotą a wstydem. Maćko słuchał tego z niechęcią, powtarzając od czasu do czasu: nic ci do tego. Ale chlawa, postanowiwszy mówić otwarcie, wcale się tym nie tropił i w końcu rzekł: lepiej było pannie w Zgorzelicach ostawać i na nic była ta podróż. Wmawialiśmy w niebogę, że Jurandówna już nie żywie, a może się pokazać inaczej. A kto opowiadał, że nie żywie, jeżeli nie ty? Zapytał z gniewem Maćko. Trzeba było trzymać język za zębami. Ja zaś zabrałem ją, bo się bała cztana i wilka. Pozór to tylko był, odpowiedział Giermek. Mogła siedzieć w Zgorzelicach bezpiecznie, bo oni by tam sobie wzajem przeszkadzali. Ale baliście się, panie, żeby w razie śmierci Jurandówny nie ominęła pana Zbyszka i panienka i dlategoście ją zabrali.
Cóżeś tak schardział? Zaliś to już rycerz pasowany, nie sługa?
Sługam ci jest, ale sługa panny. Przeto dbam, aby jej hańba nie spotkała.
A Maćko zamyślił się posępnie, gdyż nie był z siebie rad. Nieraz on już sobie wyrzucał, że zabrał Jagienkę ze Zgorzelic, czuł bowiem, że w każdym razie w takim podwożeniu Jagienki Zbyszkowi była jakowaś dla niej ujma. A na wypadek, gdyby Danusia się odnalazła, więcej niż ujma. Czuł również, że w hardych słowach Czecha tkwi prawda, bo choć Jagienkę zabrał dlatego, by ją do opata odwieźć, mógł jednak, dowiedziawszy się o jego śmierci, w Płocku ją zostawić. A tymczasem on ją aż do Spychowa przywiózł, by w razie czego blisko przy Zbyszku była.
Dyć mnie to do łba nie przyszło,
rzekł jednak, chcąc siebie i Czecha stumanić.
Jeno sama się jechać naparła.
Już ci się naparła, bośmy w nią wmówili, że tamtej nie ma na świecie i że braciom bezpieczniej było bez niej niż z nią. Więc i pojechała.
Tyś wmówił,
zakrzyknął Maćko. Ja i moja wina. Ale teraz musi się pokazać, jako jest. Trzeba, panie, co wskórać, inaczej lepiej poginimy.
Co tu wskórasz?
Rzekł z niecierpliwością Maćko.
Z takim wojskiem, w takiej wojnie? Będzie li co lepszego, to dopiero w lipcu, bo dla Niemców 2 są pory wojenne. Zimą i suchym latem, a teraz to się jeno tli, nie pali. Kniaź Witold podobno do Krakowa pojechał królowi się opowiedzieć i pozwoleństwo, a pomoc jego sobie zjednać.
Są przecie w pobliżu zamki krzyżackie. Gdyby choć ze 2 zdobyć, znaleźlibyśmy może Jurandównę albo wiadomość o jej śmierci.
Albo i nic.
W tę stronę ją przecie Zygfryd wywiózł. Powiadali to nami w Szczytnie i wszędy i samiśmy tak myśleli.
A widziałeś to wojsko? Wyjdźże za namiot i spójrz. Niektórzy pałki jeno mają, a niektórzy miedziane miecze po pradziadach.
Ba, jak osłyszałem, chłopy do bitki dobre.
ale nie im z gołymi brzuchami zamków dobywać, zwłaszcza krzyżackich.
Dalszą rozmowę przerwało im przybycie Zbyszka i Skirwo i Iuły, który był wodzem Żmujdzinów. Był to mąż małego wzrostu, ale krzepki w sobie i barczysty. Pierś posiadał tak wypukłą, że prawie wyglądała na garb i niezmiernie długie, sięgające prawie do kolan ręce. W ogóle przypominał Zyndrama z Maszkowic, słynnego rycerza, którego Maćko i Zbyszko poznali swego czasu w Krakowie. Miał bowiem równie ogromną głowę i takie same pałąkowate nogi. Mówiono o nim także, że dobrze rozumiał się na wojnie. Wiek życia zbiegł mu w polu przeciw Tatarom, z którymi długie lata walczył na Rusi, i przeciw Niemcom, których nienawidził jak zarazy. W tych wojnach nauczył się po rusińsku, a potem na dworze Witoldowym nieco po polsku. Po niemiecku umiał, a przynajmniej powtarzał, tylko trzy wyrazy: ogień, krew i śmierć. W swojej ogromnej głowie miał zawsze pełno pomysłów i podstępów wojennych, których krzyżacy nie umieli ani przewidzieć, ani im zapobiegać. Dlatego bano się go w pogranicznych Komturiach.
Mówiliśmy o wyprawie, rzekł z niezwykłym ożywieniem do Maćka Zbyszko. I dlategośmy tu przyszli, byście też swoje doświadczone zdanie rzekli.
Maćko usadził Skirwo Iłłę na sosnowym pniaku pokrytym niedźwiedzią skórą, następnie kazał przynieść czeladzi stągiewkę miodu, z której poczęli czerpać rycerze blaszankami i pić. Gdy zaś pokrzepili się godnie, dopieroż Maćko zapytał.
Chcecie wyprawę uczynić albo co?
Zamki Niemcom okurzyć.
Któren?
Ragnetę albo Nowe Kowno.
Ragnetę, rzekł Zbyszko.
4 dni temu byliśmy pod Nowym Kownem i pobili nas.
To właśnie, rzekł Skirwo Iłło.
Jakże to?
Dobrze.
Poczekajcie, rzekł Maćko, bo ja tutejszej krainy nie znam. Gdzie jest Nowe Kowno, a gdzie Ragneta?
Stąd do Starego Kowna niespełna mila, odpowiedział Zbyszko.
A od Starego do Nowego też mila. Zamek jest na wyspie. Onegdaj chcieliśmy się przeprawić, ale pobili nas u przeprawy. Ścigali ci nas pół dnia, aż utailiśmy się w tych lasach, a wojsko tak się rozproszyło, że niektórzy dopiero dziś nad ranem się znaleźli.
A Ragneta?
Skirwo Iłło wyciągnął swe długie jak gałąź ramię na północ i rzekł.
Daleko, daleko.
Właśnie, dlatego, że daleko, odparł Zbyszko. Spokój tam wokoło, bo co było zbrojnych ludzi z tej strony granicy, to ściągnęło ku nam. Nie spodziewają się tam teraz Niemcy żadnej napaści, więc na ubezpieczonych uderzym.
Słusznie prawi, rzekł Skirwo Iłło.
Maćko zaś zapytał. Zali myślicie, że będzie można i zamku dobyć?
Na to Skirwo Iłło potrząsnął głową na znak przeczenia, a Zbyszko odpowiedział. Zamek mocny, więc chyba by wypadkiem. Ale krainę spustoszym, wsie i miasta popalim, spyrze poniszczym, a co nade wszystko, jeńców nabierzemy, między którymi mogą być ludzie znaczni, a takich chętnie krzyżacy wykupują, alibo też wymieniają.
Tu zwrócił się do Skirwo Iłły. Samiście, kniaziu, przyznali, że słusznie prawie, a teraz rozważcie jeno. Nowe Kowno na wyspie. Ni tam wsi nie poburzym, ni stad nie zagarniem, ni jeńców nie nabierzem. I przecie dopiero co nas tam pobili. Ej, pójdźmy lepiej tam, gdzie się nas teraz nie spodziewają.
Kto pobije, ten się napaści najmniej spodziewa, mruknął Skirwo Iłło.
Lecz tu zabrał głos Maćko i począł popierać zdanie Zbyszkowe. Zrozumiał bowiem, że młodzianek ma większą nadzieję dowiedzieć się czegoś pod Ragnetą niż pod Nowym Kownem i że pod Ragnetą łatwiej będzie przede wszystkim schwytać jakiego znacznego jeńca, który by mógł posłużyć na wymianę. Mniemał także, że w każdym razie lepiej jest iść dalej i wychynąć niespodzianie w kraj mniej strzeżony, niż porywać się na wyspę od przyrodzenia obronną, a strzeżoną prócz tego przez silny zamek i zwycięską załogę. Jako zaś człowiek doświadczony w wojnie, mówił jasno i przytaczał tak walne powody, że każdego mógł przekonać. Tamci słuchali go też uważnie. Skirwo Iłło poruszał kiedy niekiedy wzniesionymi brwiami, jakby na znak przytakiwania, chwilami pomrukiwał: słusznie, prawi, Wreszcie wsunął swą ogromną głowę między szerokie ramiona, tak że wyglądał całkiem jak garbaty, i zamyślił się głęboko. Lecz po pewnym czasie wstał i nic nie mówiąc, począł się żegnać. A jako, że kniaziu będzie? Spytał go Maćko. Dokąd ruszym? Ów zaś rzekł krótko. Pod nowe Kowno. I wyszedł z namiotu. Maćko i Czech spoglądali czas jakiś ze zdziwieniem na Zbyszka, po czym stary rycerz uderzył się dłońmi po udach i zawołał. Tfu! Cóż to za pień? To niby słucha, słucha, a potem swoje. Żal gęby drzeć. Słyszałem ci ja o nim, że taki jest, odrzekł Zbyszko. A po prawdzie to i cały tu naród uporczywy jak mało który. Cudzego zdania wysłucha, a potem jakoby kto na wiatr dmuchał. Do czego pyta? Bośmy pasowani rycerze i dlatego, żeby każdą rzecz na dwie strony rozważyć. Ale głupi to on nie jest. Pod nowym Kownem też może najmniej się nas spodziewają, zauważył Czech. Właśnie dlatego, że dopiero co was pobili. W tym miał ci on słuszność. Pójdźmy obaczyć tych ludzi, którym ja przywodzę, rzekł Zbyszko, któremu duszno było w namiocie. Trzeba im zapowiedzieć, aby zaś byli gotowi. I wyszli. Na dworze noc już zapadła, zupełna, chmurna i ciemna, rozświecona tylko przez ogniska, przy których siedzieli żmudzini.